Słuchajcie, Radia RMF 24, trwa msza święta, która rozpoczyna konklawę. W tej chwili homilię przed konklawę głosi kardynał Giovanni Battista Re, dziekan kolegium kardynalskiego, czyli no, powinien być najważniejszą osobą na tym konklawę, gdyby nie ten drobiazg, że ma ponad 90 lat. W związku z tym w samym konklawę nie będzie uczestniczył, tyle jego, że wygłosi homilię na początek. Wicedziekan także nie będzie uczestniczył w konklawę, więc konklawę poprowadzi sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, kardynał Pietro Parolin, który oczywiście w tej mszy świętej także uczestniczy. A z nami w warszawskim studiu Radia RMF 24 jest ksiądz profesor Andrzej Kobyliński. Witam serdecznie.
Witam państwa, dzień dobry.
Tak, wykładowca filozofii z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Księże profesorze, zacznijmy od pytania, czy to już dzisiaj, czy raczej jutro? Dzisiaj chyba nie, dzisiaj próbne głosowanie.
Dzisiaj będzie tylko jedno głosowanie i ono tak naprawdę wskaże głównych kandydatów. Natomiast mamy jutro dwa głosowania poranne przed południem i później dwa głosowania popołudniowe. Wydaje się, że jutro będzie biały dym nad dachem Kaplicy
Sykstyńskiej. Ale raczej po południu, czy raczej rano?
Tak, raczej po południu, ponieważ te dzisiejsze, że tak powiem, głosy wyjęte z urny, no, wskażą trzy obozy. Pierwszy to będzie obóz radykalnie liberalny, drugi obóz umiarkowanie liberalny i trzeci obóz konserwatywny i mniej więcej każdy obóz będzie głosował na swojego kandydata i te szable będą dzisiaj wieczorem policzone, no i jutro już się rozpocznie, że tak powiem, głosowanie wskazujące konkretne nazwiska, gdy chodzi o kolejnego następcę świętego Piotra.
Ksiądz profesor mówi o tym, że będą trzy obozy, jeden radykalnie liberalny, czy liberalny, drugi centrowy. No ja bym powiedział też merytokratyczny, czy taki technokratyczny, bo to są najczęściej, jego przedstawicielami są najczęściej ludzie, którzy niezależnie od poglądów świetnie funkcjonują w każdej kurii rzymskiej.
Tak się określa ten obóz centrowy czy centrowo-liberalny i kandydatem tego obozu jest włoski kardynał Pietro Parolin. I jeśli no poddamy analizie z ostatnich dni ekspertyzy wielu fachowców, watykanistów, to wydaje się, że będzie zgoda 2/3 pewnie jutro, żeby kolejnym papieżem został Włoch Pietro Parolin.
Za chwilę omówimy jego postać, ale zacznijmy jeszcze, przypomnijmy jeszcze, kto jest kandydatem tego bardziej liberalnego, niektórzy powiedzieliby franciszkowego, chociaż to bardziej skomplikowane obozu, czyli kto jest takim kardynałem, który może zebrać też niemałą część głosów bardziej progresywnych kardynałów.
Wydaje się, że dzisiaj wieczorem ten obóz bardzo progresywny, skrajnie liberalny będzie głosował głównie na francuskiego kardynała Jean-Marc Avelin. Część głosów może uzyskać także kardynał z Malty Mario Grek, czy włoski kardynał Matteo Zuppi, no ponieważ nie ma dyscypliny partyjnej, klubowej, w związku z tym te głosy będą lekko rozproszone, ale wydaje się, że w tym obozie najbardziej progresywnym na dzisiaj najwięcej głosów zbierze Jean-Marc Avelin z Francji, natomiast ten mniejszościowy obóz konserwatywny będzie głosował dzisiaj wieczorem najprawdopodobniej na węgierskiego kardynała Petera Urdu.
No i właśnie, kardynał Erdo, jak się zdaje, nie ma szans, to znaczy nawet analitycy konserwatywni, amerykańscy czy polscy mówią, obóz konserwatywny to nawet nie ma mniejszości blokującej takiej, która może zablokować wybór z ich perspektywy, samodzielnie nie ma, bo ewentualnie może uzyskać ją pozyskując innych kardynałów, nie ma nawet takiej mniejszości, żeby zablokować wybór najbardziej progresywnego kardynała, czyli nie ma nawet 1/3 członków kolegium kardynalskiego.
To może powiedzmy kilka słów o liczbach. Wydaje się, że ten obóz radykalnie liberalny to jest mniej więcej 50-60 głosów elektorskich. Ten centrowo-liberalny to jest około 35-40 głosów i ten konserwatywny 30-35 głosów.
No i to wystarcza, te dwa głosy, te dwa obozy wystarczają, żeby wybrać nowego papieża. To jest tylko kwestia dogadania się technokratów z liberałami, takich określmy.
No to jest pytanie, czy dla części tych centrowych kardynałów kolejny radykalny, liberalny papież w duchu Franciszka, czy to nie jest za dużo?
Nie, ale ja zgadzam się z księdzem profesorem. Ja się raczej nie pytam o to, czy oni są gotowi poprzeć kardynała Avelina, bo to jest inne pytanie. Prawdopodobnie nie, z różnych powodów, także dlatego, że chcą chwili spokoju. Natomiast ja się raczej pytam o to, czy kardynałowie liberalni są gotowi poprzeć kardynała bardziej centrowego. a ja nawet nie wiem, czy centrowego, no po prostu pochodzącego z twardego jądra takiego deep state'u watykańskiego, bo taki jest kardynał Parolin.
Przede wszystkim większość kardynałów oczekuje spokoju, żeby te wzburzone wody kościoła lekko uspokoić i myślę, że takie przekonanie zwycięży, a takie uspokojenie gwarantuje Włoch, dyplomata, urzędnik kurii rzymskiej, kardynał Pietro Parolin.
No właśnie, a jakie on ma poglądy? Bo to jest też fascynujące. Wiemy, że on na Zachodzie głównie, bo w Polsce mniej, znany jest bardzo ustępliwej postawy wobec Chin. To jest zarzut wobec niego. On był twórcą chińskiej polityki Stolicy Apostolskiej. No i ta polityka była taka, że kiedy Chińczycy niszczyli, masowo niszczyli świątynie katolickie, to kardynał Parolin się z nimi dogadywał, po prostu najnormalniej w świecie. W końcu zgodził się na to, żeby to komuniści wybierali biskupów katolickich w Chinach.
Trzy uwagi. Pierwsza, gdy chodzi o kwestie doktrynalne, obyczajowe, to jest kardynał o poglądach liberalnych. W związku z tym, jeśli będzie wybrany kolejnym papieżem, nie będzie kwestionował reform, które wprowadził papież Franciszek. One są nieodwracalne. Natomiast gdy chodzi o zagadnienia polityczne, rzeczywiście kardynał Pietro Parolin to jest ta stara watykańska szkoła Ostpolitik, którą stworzył kardynał Agostino Casaroli. I gdy chodzi o rzeczywiście tutaj to porozumienie z Chinami z roku 2018, to przez część opinii katolickiej, światowej ten dokument czy to rozwiązanie jest krytykowane, ale zauważmy, że na przykład w Polsce czy w wielu innych krajach to chyba za bardzo katolików nie interesuje. W związku z tym nie sądzę, żeby akurat to dyskusyjne czy wątpliwe porozumienie, które firmował w roku 2018 kardynał Pietro Parolin, było jakąś przeszkodą w tym
jeśli
wyborze.
Jeśli chodzi o Chiny, nie. Natomiast jeśli oczywiście, ja też nie wiem, czy to będzie przeszkoda, bo to jest pytanie o światowy kardynalat czy episkopat, ale w Polsce no, krytycznie odnoszono się także do jego postawy wobec Ukrainy i wobec Rosji. On może nie był główną twarzą polityki papieskiej wobec wojny w Ukrainie, ale również przyjmował stanowisko bardzo umiarkowane jak na polskie warunki. To jest łagodne określenie.
Tak, ale nie sądzę, żeby to było czymś, co będzie mieć jakieś znaczenie, ponieważ, powtarzam, dominuje to przekonanie, że nie potrzebujemy już tak rewolucyjnego pontyfikatu, jak to uczynił papież Franciszek.
Ale rozumiem też, że kwestia jest taka, że kardynał Casaroli i jego linia, o której ksiądz profesor powiedział, to jest generalnie linia Watykanu, to znaczy na moment zmienił ją, no nie na moment, bo to był długi pontyfikat, ale zmienił ją Jan Paweł II, ale już Benedykt XVI zaczął powoli wracać do myślenia i jego otoczenie Casarolego, to znaczy, to wprost mówił zresztą Franciszek, myślimy jak Casaroli, to był wielki człowiek, mówiąc wprost, myślimy o tym, żeby się dogadać z Rosją, z Chinami. To jest miejsce, w którym Kościół chce się dogadywać.
Więcej jeszcze są wypowiedzi z najbliższego otoczenia papieża Franciszka z ostatnich lat, że tym liderem moralnym świata nie są już Stany Zjednoczone, ale Chiny. I tutaj można podać przykład arcybiskupa Sorondo. To jest jeden z najbliższych doradców papieża Franciszka. No, były w ostatnich latach absolutnie szokujące z naszej polskiej perspektywy. Jego zachwyty nad Chińską Republiką Ludową. Pamiętam taką wypowiedź, w której on zachwalał politykę Pekinu, twierdząc, że dzisiaj tym krajem, który najlepiej realizuje katolicką naukę społeczną, jest Chińska Republika Ludowa.
To jest element polityczny, geopolityczny, tak można powiedzieć, dyplomatyczny. Kardynał Parolin jest oczywiście dyplomatą, w związku z tym osadzony jest głęboko w tych strukturach. Mówił ksiądz o trzech tematach, które będą ważne z perspektywy Parolina i które będą oceniane. Ten trzeci, poza oczywiście kwestiami moralnymi, geopolitycznymi, no to jest jeszcze kwestie wewnątrzkościelne. Stosunek choćby do klerykalizmu, do reform wewnątrzkościelnych, do dość krótkiego, powiedziałbym nawet brutalnego traktowania przez papieża Franciszka kurii rzymskiej.
To jest bardzo ciekawe, ponieważ w trakcie tych ostatnich spotkań przedwyborczych, które są nazywane kongregacjami, były głosy krytyczne dotyczące pontyfikatu papieża Franciszka i były też wypowiedzi na przykład włoski kardynał Filoni, to jest były urzędnik Kurii Rzymskiej. Otóż ten kardynał bardzo mocno mówił o tym, że papież Franciszek za bardzo wzmocnił władzę papieską, że nie może być tak, że papież nie korzysta z rad kardynałów. To nie może być tak, że papieżowi wszystko wolno, a rzeczywiście no, papież Franciszek używał tej władzy papieskiej często w sposób taki arbitralny. No podam prosty przykład. Na początku pontyfikatu zmienił arbitralnie, nie konsultując z nikim, katolickie nauczanie na temat kary śmierci i wprowadził to nowe nauczanie do katechizmu Kościoła katolickiego. No czegoś takiego w przeszłości w Kościele katolickim nie było.
To jest jakby jeden element, ale jest też drugi element, to akurat nie Filoni, chociaż on też o tym trochę mówił, ale choćby kardynał Miller, który nie jest kandydatem żadnej frakcji, ale jest ważnym rozgrywającym po stronie konserwatywnej, mówił o tym, że papież Franciszek za łatwo zrezygnował z władzy duchownych w Kościele. Tam pojawiło się takie zdanie, że kobiety za dużo chcą władzy. Ja już zostawiam na boku fakt, że mężczyźni w Watykanie dokładnie tak samo chcą władzy, albo bardziej, jest ich więcej, ale to już bez żadnej złośliwości. Ale temat roli święceń w sprawowaniu władzy w Kościele też, jak się zdaje, w czasie tych kongregacji wracą.
Owszem, więcej jeszcze pojawił się problem centralny, to znaczy jak traktować tradycję Kościoła, jak traktować 2000 lat historii katolicyzmu. To nie jest tak, że dzisiaj no, możemy wymyśleć sobie na nowo katolicyzm, natomiast w pontyfikacie papieża Franciszka można było mieć wrażenie, że w pewnym sensie rozpoczynamy historię Kościoła katolickiego od zera na nowo. No tak nie może być, ponieważ to doprowadziło do bardzo głębokiego podziału na katolicyzm liberalny i na katolicyzm konserwatywny i dzisiaj no, potrzeba nowego papieża, który choć lekko zasypie ten głęboki rów, który dzieli Kościół katolicki na świecie.
Wchodząc tutaj do studia, powiedział ksiądz profesor, trochę zdradzę, że będzie wybrany albo Jan XXIV, o czym mówił sam Franciszek, albo Paweł VII, czyli nie będzie ani Jana Pawła III, ani Benedykta XVII, ani nawet Franciszka II.
To są moje przewidywania na dzisiaj. Oczywiście to jest wróżenie z fusów, ale na dzisiaj, gdybym podsumował te, powiedzmy, informacje, które przeanalizowałem w ostatnich tygodniach, to wydaje się, że na pierwszym miejscu można wskazać kardynała Pietro Parolina i jeśli on będzie wybrany papieżem, to może przyjąć imię Pawła VII, doceniając rolę, jaką odegrał w Kościele z perspektywy Włoch, papież Paweł VI. Natomiast jeśli będzie
wybrany... Tu jeszcze jeden element, pozwoli ksiądz profesor, że dodam. No to jest jeszcze ten element, że Paweł VI nastąpił po bardzo rewolucyjnym pontyfikacie Jana XXIII i pewne takie najsilniejsze kanty tego pontyfikatu stępił. No, choćby nauczanie w sprawie antykoncepcji.
No tak, ale jeśli z kolei byłby wybrany bardziej liberalny kandydat niż Pietro Parolin, czyli francuski kardynał Jean-Marc Avelin, to wówczas on mógłby przyjąć imię papieża Jana XXIV.
I to by była zapowiedź pewnie jeszcze głębszych zmian. To ciekawe też trzeba powiedzieć, że Jan XXIII przyszedł z pontyfikatem po pontyfikacie Piusa XII, który też kurię rzymską trzymał bardzo krótko. Na przykład nie obsadzał niektórych prefektur, bo sam zostawał prefektem. Mógł to zrobić, jak wszystko, ale tak rzeczywiście to
wyglądało. Owszem, tylko że te zmiany, które były wcześniej, one miały charakter administracyjny, urzędowy, natomiast co jest rewolucją papieża Franciszka? Zmiany doktrynalne, gdy chodzi o nowe rozumienie prawdy, wiary i moralności, chociażby nowe nauczanie, gdy chodzi o karę śmierci, przyjmowanie komunii świętej przez osoby rozwiedzione, żyjące w nowych związkach, czy błogosławienie w Kościele katolickim związków jednopłciowych. No to jest rewolucja kopernikańska.
No i pytanie fundamentalne, które pewnie wielu sobie zadaje i tych bardziej konserwatywnych, którzy chcieliby zmiany powrotu do przeszłości, jak i tych, którzy chcieliby utrzymania tych zmian. Czy ktokolwiek zostanie nowym papieżem, on w ogóle może zmienić to nauczanie? Mówiąc inaczej, czy dane pewnej grupie katolików przywileje może nowy papież cofnąć, co by oznaczało ni mniej, ni więcej, co informację skierowaną do ludzi. Słuchajcie, mój poprzednik się mylił, a jeśli on się mylił, to ja się też mogę mylić, a tak naprawdę mogli się mylić wszyscy.
Zmiany, które wprowadził papież Franciszek, mają charakter nieodwracalny. No, podam przykład błogosławienia związków jednopłciowych. W Belgii czy w Niemczech są już wydrukowane teksty liturgiczne, gdy chodzi o tego rodzaju nabożeństwa czy tego rodzaju błogosławieństwa. No i tego już nikt nie odwoła. W związku z tym musimy się oswoić z tym, że Kościół katolicki także przy rządach nowego papieża będzie podzielony na katolicyzm konserwatywny i na katolicyzm liberalny. I teraz zależy dużo od mądrości i papieża, i biskupów, i księży, i świeckich. No jak się nauczymy żyć w tym nowym kościele, w którym jest zasada jedności w różnorodności? Kościół powinien oddychać tymi dwoma płucami, i konserwatywnym, i liberalnym. I tak naprawdę ta wewnętrzna wojna w kościele jest dopiero przed nami. I w Polsce, i w Europie, i na świecie.
W Polsce to jeszcze bardzo przed nami, bo w Polsce nie mamy tego liberalnego skrzydła tak naprawdę. Przypomnijmy, to znaczy to, co jest debatą w kościele niemieckim, gdzie są też konserwatywni kardynałowie, bardziej w każdym bądź razie, amerykańskim, włoskim czy francuskim. W Polsce ta debata nie toczy się w ogóle.
Tutaj lekka niezgoda z panem redaktorem. Wydaje mi się, że w Polsce katolicyzm jest o wiele bardziej liberalny, niż to się może nam wydawać. Chociażby weźmy stosunek do homoseksualizmu.
A to ksiądz profesor mówi o wiernych.
Ja mówię bardziej o duchownych, o części mediów katolickich. No zauważmy, że na przykład problem błogosławienia związków jednopłciowych w Polsce został przyjęty raczej tak milczeniem.
Czy udawano, że go nie ma?
Co więcej, no były, że tak powiem, publiczne tego rodzaju błogosławieństwa i one się nie spotkały z żadnym komentarzem, z żadną dyskusją. W związku z tym w Polsce wiele reform liberalnych wchodzi bez żadnego oporu, bez żadnej dyskusji i to będzie dopiero, myślę, w Polsce problem najbliższych lat, jak utrzymać jedność w naszych parafiach, w naszych diecezjach, w seminariach duchownych, w klasztorach, między skrzydłem konserwatywnym i skrzydłem liberalnym.
Myślę, że odpowiedź jest dość prosta. Jak ksiądz profesor pozwoli, że ja zakończę tę rozmowę, będzie odpowiedź taka, że będziemy udawać, że zmiany się nie dokonały. Jak w tym starym dowcipie, jak niemiecki, francuski i polski ksiądz rozmawiali o celibacie. Czy powinno się znieść? Niemiec miał mówić, słuchajcie, tego nikt naprawdę nie przeżywa, prawie nikt nie egzekwuje. Znieśmy, dajmy spokój. To już po prostu jest bez sensu. Francuski mówił, to prawda, rzeczywiście mało który ksiądz zachowuje celibat. Trzeba zacząć egzekwować. Twardo egzekwować, żeby był celibat. A polski ksiądz powiedział, niech zostanie tak, jak jest. I obawiam się, że to jest strategia polskiego kościoła. Niech zostanie tak, jak jest. Liberalne reformy tak, ale nie oficjalnie. Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, filozof, etyk z UKSW, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do widzenia.